Rozmawiamy z Piotrem Maciągiem, prezesem Asseco Resovii, człowiekiem, który ma już wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu klubem, ale kiedy popatrzymy, panie prezesie, na ten właśnie miniony sezon, no to nasuwa się, wręcz ciśnie się na usta pytanie, rzeczywiście ta pozycja osiągnięta w rozgrywkach polskiej ekstraklasy plus skądinąd jednak finał europejskiego pucharu, ale to była sytuacja obrony tego trofeum, nie udało się tegoż osiągnąć. Więc z takiej perspektywy oceny minionych rozgrywek to jednak chyba no będzie surowa.
Tak, na pewno nie jesteśmy w klubie zadowoleni z tego, jak ułożył nam się ten sezon. Też były różne momenty, bo kiedy spojrzymy sobie na początek, to ten początek był bardzo słaby. Myślę, że ten początek pokazał, że byliśmy słabo przygotowani do startu rozgrywek. Po tym niemrawym początku udało się podnieść drużynę, bo była ta bardzo dobra seria, chyba bodajże 17 meczów bez porażki. Był to, myślę, taki moment sezonu, w którym ta nasza gra mogła cieszyć oko kibiców. Natomiast pojawiły się potem problemy zdrowotne, kontuzja Bartka Bednoża i my, budując drużynę na ten sezon, mieliśmy też świadomość tego, że kontuzja Bartka Bednoża może powodować duże trudności, jeśli chodzi o paszporty na boisku. No i niestety to ryzyko się zmaterializowało. Dlatego to był nasz słaby sezon.
Wspomniał pan właśnie o przygotowaniu, że nie byliśmy przygotowani dobrze do sezonu. To można kłaść na karby oczywiście sezonu olimpijskiego. Druga kwestia, również te spore roszady przed rozpoczęciem właśnie poprzednich rozgrywek, to dwa, ale do tychże akurat kibice w Rzeszowie są już niejednokrotnie przyzwyczajeni na przestrzeni ostatnich lat, no ale nie da się ukryć, że ten czas na to, aby złapać właściwy rytm pod okiem byłego już trenera Tomasa Samelwuo, trwał, wydaje się, zdecydowanie za długo, jak na takie możliwości personalne.
Tak, myślę, że ten początek sezonu był na pewno trudny dla liderów naszego zespołu i myślę, że na każdego z zawodników trzeba patrzeć trochę inaczej. No, dla Stefana Boye to lato było na pewno ogromnym wyzwaniem, bo walczył, aby zagrać w Igrzyskach Olimpijskich. Kontuzja to uniemożliwiła, był powrót do formy po tej kontuzji i na pewno początek w jego wykonaniu nie był dobry. Dla Bartka Bednoża też brak powołania na igrzyska był na pewno sporym rozczarowaniem. Jeśli spojrzymy też na Karola Kłosa, którego początek sezonu nie był udany, to tam też na pewno wpływ na to miały problemy osobiste Karola. No i możemy próbować znaleźć jakieś wytłumaczenia. Natomiast fakty są takie, że nie graliśmy jako zespół na miarę naszych możliwości. Każdy z zawodników na swój sposób, myślę, próbował dawać siebie wszystko i to w pewnym momencie zaskoczyło, bo mieliśmy ten moment bardzo dobrej gry. Natomiast później ta kontuzja Bartka spowodowała, że no niestety ta nasza gra się rozsypała i przegraliśmy ten mecz ćwierćfinałowy z Wartą Zawiercie i potem mecz o piąte miejsce z Zaksą. Było, myślę, 6 drużyn, które w tym minionym sezonie w Plus Lidze, które myślały o medalu. No i z tych 6 drużyn my okazaliśmy się drużyną najsłabszą.
Panie prezesie, wietrzenie składu to chyba mało powiedziane w perspektywie nowego rozdania, nowych rozgrywek, bo to już jest pewne. Klub poinformował o tym oficjalnie. Aż 9 zawodników odchodzi z Rzeszowa, czyli mówić będziemy nie o ewolucji, ale w tym momencie o rewolucji. Czyli trzeba było mocniej wstrząsnąć zespołem w perspektywie oczywiście tego, co będzie was czekać w przyszłym sezonie i w końcu powiedzieć sobie, no musimy znaleźć antidotum na to, co stało się w poprzednich rozgrywkach, jaki był finał tychże, o których pan przed momentem wspomniał. No i abstrahując od tego jedynego na przestrzeni ostatnich lat medalu brązowego, no to jednak, co by nie powiedzieć, te poprzednie sezony no były, delikatnie mówiąc, przeciętne.
Ten sezon 2 lata temu, w którym byliśmy o włos od finału i zdobyliśmy Puchar CEF, myślę, też był sezonem całkiem niezłym, gdzie oczywiście mieliśmy słaby występ w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale też udało się zdobyć pierwszy europejski puchar w historii klubu, więc tego sezonu nie oceniam. Miałbym na pewno negatywnie. Jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon, to też rynek siatkarski bardzo przyspieszył. Mogę zdradzić, że Tomas Samelwuo, który prowadził nasz zespół w minionym sezonie, podpisał bardzo szybko kontrakt z zespołem Panasonic w Japonii.
Szybko, to jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym?
Tak, tak. To był przełom października i listopada. Oczywiście to było związane z tym, że trener otrzymał bardzo dobrą ekonomię, właśnie propozycją i kontrakt długoterminowy, bo podpisał umowę w Japonii aż na 4 lata.
Czy to nie kuriozalne, takie szybkie podejmowanej decyzji w kontekście, co dopiero można powiedzieć w perspektywie raptem kilku miesięcy wcześniej podpisania umowy z nowym pracodawcą, czyli wówczas Asseco Resovio?
Nie, myślę, żebym tak tego nie oceniał. Problemem naszej dyscypliny jest to, że to jest dyscyplina bardzo płytka. Oczywistą kwestią jest podejście zawodników do pieniędzy. Każdy z nas chce zarabiać, dotyczy to także zawodników i kiedy pojawiają się na stole lepsze oferty, no to ciężko też z nich nie korzystać. Problemem, myślę, jest to, że jest bardzo mały dopływ tych młodych zawodników i kiedy pojawia się inwestor, prawda, tak jak pojawił się w Japonii czy w Turcji, no to ten krajobraz obraca się o 180 stopni. My zareagowaliśmy na to w ten sposób, że też będziemy dopiero ogłaszać trenera Bottiego, oficjalnie potwierdzać jego kontrakt w Rzeszowie, ale też około tam 2 czy 3 tygodni po otrzymaniu tej informacji od Tomasa podpisaliśmy kontrakt z trenerem Bottim. Wspólnie budowaliśmy tę drużynę od samego początku i myślę, że biorąc pod uwagę te uwarunkowania rynkowe, zbudowaliśmy ciekawą drużynę. Drużynę, myślę, z takich zawodników o takim rysie charakteru, którzy przychodzą do Rzeszowa z zamiarem powalczenia o jakieś trofea.
Nieoficjalnie oczywiście wciąż w świadomości kibiców te nazwiska się pojawiają. Rzeszów jest przyzwyczajony i środowisko kibiców nie tylko do tego, że będą mogli kibice Asseco Resovio oglądać też reprezentantów w nowym składzie.
Tak, widzimy w tym obecnym sezonie reprezentacyjnym, że wielu zawodników prosiło tych trenerów reprezentacji o przerwę, bo też z tego naszego składu w tym roku Klemen Czebul robi przerwę w rozgrywkach reprezentacyjnych. Spośród tych zawodników, którzy przyjdą, też wielu z nich zdecydowało o przerwie w reprezentacji. Osobiście z tego jestem bardzo zadowolony, bo ostatnie lata pokazały, że ci najlepsi zawodnicy, którzy grali przez 11 czy 11,5 miesiąca w roku, naprawdę przyjeżdżali często do klubu bardzo zmęczeni i kluby płaciły za to cenę. Duży czas tego sezonu klubowego zawodnicy poświęcali na leczenie urazów, których nabawili się w rozgrywkach reprezentacji. Mnie osobiście cieszy to, że w tym roku ten okres przygotowawczy wydaje się, że będziemy mogli przepracować z relatywnie dużą grupą zawodników, którzy od początku będą w Rzeszowie i to osobiście mnie cieszy, bo też często naprawdę można współczuć tym najlepszym chłopakom, najlepszym zawodnikom, którzy są naprawdę mocno eksploatowani.
Trudno nie zapytać o Pawła Zatorskiego. On miał właściwie z punktu widzenia bytności na boisku stracony ten sezon. Dolegliwości zdrowotne, operacja. To rodzi pytanie, co z Pawłem Zatorskim na przyszły sezon?
Ten uraz Pawła ciągnął się od poprzedniego sezonu, kiedy Paweł podczas meczu Ligi Mistrzów z Trento miał problemy z biodrem. Widać było po Pawle, że był ogromnie zdeterminowany, aby walczyć o Igrzyska Olimpijskie. Na tych igrzyskach zagrał bardzo dobrze, mimo też problemów, które się pojawiały. Natomiast potem okazało się, że konieczna jest operacja. Paweł zakończył leczenie. Jest na ostatnim etapie rehabilitacji. Myślę, jest przesądzone, że on będzie w 100% gotowy do momentu rozpoczęcia przedsezonowych przygotowań. I na ten moment wszystko wskazuje na to, że Paweł po prostu rozpocznie z nami przygotowania w drugiej połowie sierpnia, bo wstępnie wtedy planujemy te przygotowania zacząć. I będzie zawodnikiem naszego klubu w przyszłym sezonie.
Nie da się ukryć, że bezwzględnie poprawa rezultatu z tego zakończonego ostatniego sezonu wydaje się absolutnym obowiązkiem.
Wszyscy liczymy na to, aby zameldować się w tym nadchodzącym sezonie w półfinale, w czwórce i potem, jak w tym półfinale już się jest, to na pewno walczy się w każdym meczu, walczy się o pozytywny wynik. Liga, myślę, będzie troszkę słabsza w tych nadchodzących rozgrywkach, bo widać, że odszedł Tomasz Fornal, Norbert Huber. Trudno będzie ich zastąpić. Patrząc na nasz skład, to wierzę, że uda nam się zbudować taką grupę chłopaków, którzy będą za sobą szli w ogień i przyniosą lepszą grę i lepsze wyniki dla klubu.
Kto, panie prezesie, odpowiadał za budowanie składu?
ten rynek, on od lat wygląda bardzo podobnie. Rozmawialiśmy z Bartkiem Bednożem, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu na ten sezon nadchodzący. Natomiast Bartek nie był gotowy w tym momencie na to, aby z klubem rozmawiać. Chciał czekać na inne oferty. Ułożyło się to tak, że linię przyjęcia zbudowaliśmy bez Bartka Bednoża. Natomiast od początku proces budowy drużyny był wspólnie z trenerem i oczywiście mając ograniczenia finansowe zawsze poruszamy się trade-offy. Nigdy nie można mieć wszystkiego, ale myślę, że na ten nadchodzący sezon zbudowaliśmy drużynę, z której trener jest w pełni zadowolony. Aczkolwiek bardzo mocna, pewnie być może nawet na papierze najmocniejsza będzie drużyna z Zawiercia. Bardzo mocna jest drużyna z Warszawy. Jestem przekonany, że osiągając dobrą formę będziemy w stanie rywalizować z każdą drużyną w Polsce.
Czy była szansa na to, aby zatrzymać na kolejny sezon Stefana Boye?
Stefan był jednym z kandydatów. Na pewno patrząc na Stefana, jest to zawodnik, który jest w stanie samodzielnie wygrywać mecze, bo to pokazał nawet w tym roku w Zaksie. Problemem Stefana jest, myślę, brak takiej stabilności i ciągłości w grze. Brak tej stabilności, myślę, był jednym z czynników, który wpłynął na to, aby zmienić tego atakującego w tym nadchodzącym sezonie. Aczkolwiek do Stefana mamy ogromny szacunek. Rozstaliśmy się w zgodzie. Już chyba został nawet ogłoszony w Japonii.
Jaka to jest przepaść, panie prezesie, w skali oczywiście może nie bezpośrednich kwot, no ale w skali procentowej, porównawczej, jeśli chodzi o polską ligę, a Daleki Wschód?
Na pewno te kontrakty w Japonii, Korei, Turcji, to są kontrakty znacząco wyższe. No, tu widać szczególnie różnice, jeśli chodzi o gwiazdy. Te kontrakty czołowych zawodników na przestrzeni ostatnich 2-3 lat często wzrosły nawet dwukrotnie i stąd, myślę, były trudności w tym, aby utrzymać Tomasza Fornala w polskiej lidze czy Norberta Hubera, no bo oczywiste jest to, że są to czołowi zawodnicy i każdy klub w Polsce chciałby takich zawodników mieć w swoim składzie. Ten rynek transferowy pokazuje, że siatkówka dalej jest sportem relatywnie biednym i jest sportem, w którym pojawienie się inwestora, który wykłada kwoty rzędu tam 10, 20, 30 milionów euro, powodują, że całkowicie zmieniają się warunki na tym rynku i w piłce takie kwoty to jest żart. Natomiast siatkówka dalej jest sportem, który nie jest popularny w wielu krajach. To, co się zmieniło, o czym warto wspomnieć, to limity obcokrajowców w krajach azjatyckich, bo Japonia od jeszcze kolejnego sezonu planuje rozszerzyć liczbę obcokrajowców do 3 jednocześnie na boisku.
Będą drenować najlepszych z Europy.
Tak, na pewno, na pewno. Trzeba się na to nastawić i dlatego warto walczyć o szkolenie młodzieży. No, to też jest coś, co bardzo martwi, bo nie ma zbyt wiele klubów, które prowadzą poważne akademie. W plus widzę jesteśmy to my, Jastrzębie, Gdańsk, Częstochowa. Niestety za tym szkoleniem nie idą żadne pieniądze do klubów. Z naszej akademii jest m.in. Olek Śliwka, Norbert Huber, no czyli też zawodnicy czołowi. AKS z tego tytułu nie ma żadnych ekonomicznych korzyści. I to jest przykre i to zniechęca do inwestowania w Akademię Młodzieżową, bo to po prostu jest działalność charytatywna. Od lat forsuje, no niestety nieskutecznie, ten pomysł, aby wprowadzić standard kontraktu i od tego standardu kontraktu wprowadzić 1% na klub macierzysty.
Gdzie są największe opory w tym zakresie?
Mamy zawodników, którzy rozliczają się na podstawie tak zwanych umów wizerunkowych i nie ma takiej centralnej ewidencji. Na pewno to wymagałoby zmian prawnych, bo wprowadzenie takiego standardu kontraktu i procenta od zarobków jakby zawodnika wymagałoby tego, żeby te kontrakty były jawne. Ale osobiście też jestem tego wielkim zwolennikiem jawności tych kontraktów. Myślę, że to pozwoliłoby kibicom na to, aby faktycznie oceniać majętność klubów na podstawie twardych danych tego, jak są składane te budżety, bo często, myślę, w opinii publicznej jest wiele takich mylnych przekonań co do tego, jakim budżetem dysponowały dane kluby. Także osobiście jestem ogromnym zwolennikiem w tej materii takiej transparentności i jawności i myślę, że ta jawność i transparentność bardzo ułatwiłaby wprowadzanie takiego systemu, gdzie te kluby młodzieżowe mogłyby zarabiać pieniądze na podstawie wyników swojej pracy, czyli jeśli wykształciły mistrza, to powinny otrzymywać mistrzowskie dotacje, a jeśli wykształciły przeciętniaka, to te dotacje powinny być przeciętne.
Dlaczego zdecydowaliście się na podpisanie umowy właśnie z trenerem Bottim?
Trener Botti też wykonał bardzo dobrą pracę w Piacenzie we Włoszech, gdzie zdobył Puchar Włoch. Ten sezon w Lublinie, pierwszy sezon trenera Bottiego też był bardzo dobry, bo to piąte miejsce, myślę, to był bardzo dobry wynik i to zadecydowało. Na pewno styl pracy trenera, charakter. I odniosłem takie wrażenie, że trener też był zmotywowany i chętny do tego, aby pracować w naszym klubie. Wierzę, że jeśli chodzi o osobowość, to będzie też taki trener, który wniesie dużo optymizmu i wierzę głęboko w to, że trener będzie wiedział, jak pracować z tymi zawodnikami najlepszymi, bo w Piacenzie też miał zawodników wybitnych. Simon świetnie tu pracował, prawda, z Leonem, który wcześniej w Perugii miał ogromne problemy zdrowotne, a w tym sezonie naprawdę trener ze swoim sztabem w Lublinie poprowadzili Leona w sposób fenomenalny. Pełni nadziei, myślę, zaczniemy ten sezon i jesteśmy zadowoleni z drużyny, jaką udało się nam zbudować. Będzie to na pewno sezon ciekawy, ale jeszcze raz powtórzę, że na pewno przy dobrej grze będzie stać nas na walkę z każdą drużyną w Polsce.